Partnerem odcinka jest serwis G2A.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Walenie konia, kozy i psa. Takie chciałbym mieć zwierzęta, ale my dziś nie o tym, a o gladiatorach. Wiedzieliście na przykład, że tylko stosunkowo niewielu z nich autentycznie umierało na arenie, bo organizatorom szkoda było pieniędzy na rzeź? Okej, z drugiej strony byli tacy, którzy byli w tych kwestiach dosyć rozrzutni. Z jakiej paki naprzeciwko siebie stawali niczym w dzisiejszych freak fightach zawodnicy, mogłoby się wydawać z zupełnie innych bajek. Czy wśród gladiatorów były również zawodniczki? Jak wyglądały treningi, pompowanie medialnego balonika przed wielkimi imprezami i kto w ogóle wpadł na pomysł organizowania walk ludzi? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. No dobra, to kto wymyślił walki ludzi w formie zorganizowanych eventów? Wiele wskazuje na to, że Etruskowie, którzy swojego czasu, podobnie jak Scytowie chociażby, składali swoim bogom ofiary z ludzi. Konkretnie z wojennych jeńców, jednak w pewnym momencie wpadli na naprawdę dziwny pomysł, mianowicie skoro ci ludzie i tak mają niedługo umrzeć ku uciesze bogów, to niech jeszcze wcześniej pocieszą śmiertelników. Naturalnie walką na śmierć i życie. Czy był to pomysł okropny? Moralnie? Naturalnie. Komercyjnie? Przeciwnie, bo miejscowi bardzo polubili te imprezy, a absolutnie pokochali tego typu eventy Rzymianie, którzy z tym konceptem mieli się na dobre zapoznać w okolicach I wojny punickiej, chociaż niewykluczone, że o uszy obiło im się to już wcześniej, a potem poszło z górki. Brutus Pera uważany jest za gościa, który jako pierwszy przedstawił Rzymianom walki ludzi w charakterze eventu. I trzeba przyznać, że jak na takiego pierwszego promotora przystało, to został on całkiem nieźle pożegnany przez swoich synów. Pożegnany i upamiętniony, ponieważ w dniu jego pogrzebu synowie zorganizowali na targu bydła 3 równoległe walki ludzi i to się właśnie uważa za pierwszą tego typu galę. Był 264 rok przed naszą erą. Walki gladiatorów, których nazwa wzięła się od gladiusa, czyli rzymskiego miecza, szybko przestały być łączone z pogrzebami, za to mocno skleiły się z polityką, zwłaszcza w czasach cesarskich trzymano się tej zasady, że jak się zapewni ludowi prostą, widowiskową rozrywkę i jeszcze przy okazji da się coś do zapełnienia brzucha, przy okazji igrzysk gladiatorów rozdawano zboże, to obywatele szybko zapomną o karygodnych politycznych decyzjach. Siądźmy zatem i my z prostym rzymskim ludem na trybunach i zacznijmy się przyglądać walkom wielkich chłopów. I nie tylko. Bo wśród walczących osób były też swojego czasu kobiety, jednak dziewczynom zabroniono startów na przełomie II i III wieku naszej ery, jednak na największą galę się jeszcze załapały. Chodzi o to, co zorganizował Trajan w 107 roku. Gala trwała 123 dni i wzięło w niej udział jakieś 10 tysięcy uczestników. Najważniejsze walki odbywały się na starorzymskim narodowym, czyli w Koloseum. Natomiast zanim ono powstało, no to warto wiedzieć, że najważniejszymi arenami mogły się pochwalić Capua i Puetoli. I pewnie wiele osób już teraz sobie myśli, dobra drewniak, co ty mi tu będziesz puetolił o arenach? Dawaj o walkach! Spokojnie. Najpierw pompowanie balonika. Galę organizowano przez wiele miesięcy, a ludzie dowiadywali się, kto będzie walczył z ręcznie malowanych reklam rozklejanych po mieście mniej więcej tydzień przed wydarzeniem. Na plakatach można było zobaczyć nie tylko kto będzie walczył, ale również nieraz całkiem spore portrety największych gwiazd. W końcu wchodził taki mocno nakręcony kibic odpowiedniego popołudnia na rzymski narodowy, a tam jeszcze większy szok.
Bezalkoholowe za ponad 2 dychy.
Na szczęście nie. Chodzi o oprawę, o którą bardzo dbali organizatorzy. Na przykład Neron raz kazał rozrzucić po arenie taki migotliwy minerał, tak zwany kamień księżycowy, a siatki zabezpieczające pierwsze rzędy miały w sobie bursztyn sprowadzony z Nadbałtyku. No musiało to robić wrażenie. Podobnie jak oprawa muzyczna, która też bywała. Czy grano tylko wychodzącym na arenę gladiatorom, czy również w czasie starć, tego niestety nie wiemy. Natomiast w ten oto sposób dotarliśmy do magicznego momentu, bo kto to nam właśnie na arenę wychodzi? A to różnie, bo kategorii gladiatorów było kilkanaście. Zacznijmy od najśmieszniejszej, czyli od andabatów. To byli goście, którzy walczyli w hełmach bez otworów na oczy. Walczyli po prostu na ślepo. Czy to głupie? No trochę. Czy to śmieszne? Najwyraźniej w opór, ponieważ widzowie to absolutnie uwielbiali, chociaż wiadomo, że to były takie bardziej zabawne przerywniki między głównymi walkami. Nie, żebym coś sugerował, ale może mogliby się tym zainspirować organizatorzy zawodów żużlowych, to by się tak ludziom w przerwach nie nudziło. Wracając już jednak do kategorii gladiatorów, to zasadniczy był podział na dwa typy, ciężkozbrojnych i lekkozbrojnych, i walczono w ramach danej grupy, prawda? No nie, właśnie przeciwnie, ponieważ walka zawodników z tej samej klasy byłaby zbyt wyrównana. Jedna trwała podobno nawet do zmroku, a tutaj ludzie chcą rozrywki, więc kategorie mieszano. I dlatego na przykład naprzeciwko Sekutora, który wyglądał jak dziecko człowieka i czołg, stawał lekkozbrojny Retarius, odziany w lekki pancerz i wyposażony w taką siatkę z ciężarkami, którą najpierw próbował obezwładnić przeciwnika, a później dziabnąć go trójzębem. A czy był jakiś ekwipunek zakazany? Zdecydowanie tak. Nie wolno było wyskoczyć na arenę w pełnym rynsztunku legionisty, ale nie dlatego, że okazałby się bezużyteczny, wręcz przeciwnie, podejrzewam, tylko po prostu byłaby to straszna zniewaga dla dumy rzymskich sił zbrojnych. Wszak gladiatorzy to początkowo byli jeńcy wojenni, a później coraz częściej niewolnicy specjalnie kupowani w tym celu do szkół gladiatorów albo przestępcy, którzy trafiali tam za karę. A czy taki zwykły, to znaczy wolny człowiek mógł się zdecydować na tego typu karierę? Teoretycznie tak i jako jedyny z wymienionych przed chwilą w każdej chwili mógł zrezygnować i zapewne dochodziło do takich sytuacji nieraz po tym, jak takie osoby przekonywały się, że haha, szkoła gladiatorów to jest absolutny hardcore, a określenie szkoła nijak nie oddaje warunków tam panujących. To były bardziej więzienia, których właścicieli nie bez powodu nazywano lanistami, czyli rzeźnikami. Pobyt tam polegał w zasadzie na ciągłym treningu z przerwami na sen, jedzenie i występy na arenach. Najmłodsi stażem gladiatorzy ćwiczyli okładając słupy albo kukły bronią zrobioną z drewna. To ostatnie tyczy zresztą też ich starszych kolegów, bo gladiatorom nie dawano do ćwiczenia ostrej broni, żeby im nie przychodziły do głowy takie pomysły jak bunt, ucieczka czy pozbawienie się żywota. Na miejscu byli też obecni lekarze, ale ich rola była zazwyczaj dosyć ograniczona. Większość czasu spędzali oni na pomaganiu przy skurczach, żeby zawodnik mógł wrócić do trenowania. Oczywiście jak były jakieś rany, to je opatrywali, natomiast nikt się przesadnie generalnie nad gladiatorami nie litował. A były jakieś plusy przebywania w szkole gladiatorów? No, dach nad głową w nocy, kochanki dla najlepszych, żarcie, może nie pyszne, ale dużo, no i część pieniędzy, jakie za daną walkę szkoła zarobiła. Coś jeszcze? Jak najbardziej, szansa na sławę i wolność. Z każdą kolejną wygraną walką fame rósł i w końcu presja tłumu, żeby wynagrodzić zawodnika daniem mu wolności, była tak wielka, że jego właściciel albo cesarz decydował się na taki ruch. I niby taki zawodnik był już wolny, ale jeszcze przez 2 lata musiał pozostać w szkole gladiatorów, no a potem mógł se iść albo zostać jako instruktor, albo zawodnik, jeżeli z jakiegoś powodu tak wolał. Droga do wolności była jednak długa i trzeba było przetrwać niejedną galę. Ich organizacja zawsze zaczynała się tak samo. Do szkoły gladiatorów przybywał reprezentant cesarza albo jakiegoś lokalnego polityka i informował, że szef chciałby zorganizować igrzyska, w związku z czym on chciałby tutaj wynająć określoną liczbę zawodników. Dobierano ich bardzo dokładnie, bo może i walka lekkozbrojnego z ciężkozbrojnym jest atrakcyjna, ale tylko wtedy, jak reprezentują mniej więcej ten sam poziom. No, starcie weterana z amatorem to żaden fan. Gladiatorzy mieli więc swój system rankingowy, tak jak pasy w sztukach walki. Wiadomo było, co mniej więcej zawodnik sobą reprezentuje, jak miał określony level. Najniższą rangę mieli oczywiście totalni debiutanci, wyższą ci, którzy przetrwali jedną walkę i tak dalej, aż do weteranów, czyli gości, którzy mieli co najmniej 10 zwycięstw na swoim koncie. Oczywiście to starcia między tymi ostatnimi były wydarzeniami wieczoru. Jak taka walka wyglądała? Starcie dobrze dobranych gladiatorów trwało 10-15 minut, ale to nie była napieprzanka bez zasad, bo walki pilnowało dwóch sędziów, najpewniej byłych gladiatorów. Mieli takie specjalne tuniki w paski, sygnalizowali faule, generalnie pilnowali zasad, a nawet przerywali walkę, jeżeli była jakaś poważna rana albo zawodnik słaniał się na nogach. No i też motywowali gladiatorów, jak ci się buntowali i nie chcieli walczyć, tak? Nie, od tego było obecne na miejscu wojsko, które zachęcało zawodników chłostą najpierw, a jak to nie pomagało, to strzelaniem do nich z łuków. Działało na niektórych aż za bardzo, bo były takie walki, w trakcie których gladiatorzy starali się tak mocno, że kończyły się one śmiercią obu zawodników. Jedno z takich starć zrobiło tak wielkie wrażenie na cesarzu Klaudiuszu, że kazał sobie miecze obu tych zawodników przetopić na zestaw sztućców. Dużo częstszym przypadkiem remisu były jednak sytuacje, jak obaj zawodnicy żyli. Ogłaszano go po prostu, jak walka ciągnęła się zbyt długo. Najczęściej jednak koniec starcia następował, kiedy jeden z gladiatorów został rozbrojony, ranny, generalnie nie był w stanie walczyć dalej. Wtedy podnosił palec na znak, że się poddaje i od tej pory jego los w dużej mierze był w rękach szefa imprezy. Utarło się takie przekonanie, że sponsor igrzysk, jak w takiej sytuacji pokazał kciuk w dół, no to oznaczało śmierć pokonanego, a kciuk w górę oznaczał z kolei łaskę, przy czym raczej nie. Główny sponsor gali, zanim podjął decyzję, to badał reakcję tłumu, bo przecież wszystko robione było właśnie pod publikę. Ci, którzy chcieli łaski dla pokonanego, krzyczeli "Misium" i machali chusteczkami. Z kolei miłośnicy pomysłu, żeby przegranego jednak pozbawić pulsu, krzyczeli "Insula", co oznaczało poderżnięcie gardła i przy okazji, jak krzyczeli, to dźgali się kciukiem w szyję. I na tej podstawie dzisiaj raczej powszechnie uważa się, że było dokładnie odwrotnie niż chce stereotyp. Mianowicie, że kciuk w górę oznaczał śmierć pokonanego, natomiast łaskę szef imprezy obwieszczał machając chusteczką albo pokazując zaciśniętą pięść. Takim samym mitem jest to, jakoby wychodzący na arenę gladiatorzy krzyczeli "Witaj Cezarze, idący na śmierć, pozdrawiają cię". Oczywiście nie po polsku. W każdym razie z tego co wiemy, do takiej sytuacji doszło dosłownie raz. I to nawet nie były igrzyska gladiatorów, tylko inscenizacja bitwy morskiej zorganizowana w 52 roku przez Klaudiusza. Ale wróćmy jeszcze na moment do chwili wydawania wyroku przez głównego sponsora imprezy. Taki sponsor imprezy doskonale wiedział, że lud chce też krwi raz na jakiś czas, więc ze względów marketingowych musiał taką śmierć czasem zarządzić. I wtedy przy jeszcze większym ryku z trybun pokonany, jeżeli był w stanie, no to klękał z podniesioną głową i zwycięzca wbijał w niego miecz w plecy, w okolicach lewej łopatki albo między szyją a obojczykiem. Oręż wbijał się po rękojeść, śmierć następowała zazwyczaj błyskawicznie, ale to nie był jeszcze koniec spektaklu, a ponieważ jesteśmy kanałem ekologicznym, to teraz zrecyklingujemy pasującą w tym miejscu animację sprzed paru odcinków.
Stop! Hammer time!
Na arenę wchodził bowiem typ przebrany za demona Haruna, trzymając w dłoniach młot Kowalski. Po odczekaniu chwili dla efektu rozpierniczał nim czaszkę pokonanego. Czasem zdarzało się, że taki gladiator jednak jeszcze żył, to znaczy przed uderzeniem. Po już zdecydowanie nie. I kiedy mózg pokonanego okrasił już arenę, to pojawiał się kolejny typ przebrany tym razem za boga Merkurego, który ściągał trupa z areny. Takie zwłoki zazwyczaj potem wywożono za miasto, no chyba że taki gladiator był ceniony przez właściciela, rodzinę albo kumpli ze szkoły, no to była opcja wykupienia zwłok i pochowania w jakiś godny sposób. Czy zawodnik był zdany wyłącznie na łaskę sponsora imprezy? Absolutnie nie, bo tak jak już sobie ustaliliśmy, najważniejsza w Igrzyskach Gladiatorów była publiczność, która w przeciwieństwie do kibiców polskiej kadry miała wysokie standardy. Zawodnik mógł nawet nie wygrać, ale musiał się starać. Dawanie z siebie wszystkiego sprawiało, że najlepsi mieli nawet swoje fankluby, a oczarowana występem publiczność mogła wymusić na sponsorze darowanie zawodnikowi życia. Już wtedy presja kibiców mogła zdziałać naprawdę wiele. Zresztą to, jak się dziś kocha piłkarskie gwiazdy, to jest nic przy tym, jak czczono gladiatorów i w sumie bardzo dobrze, bo na przykład w Rzymie, znaczy starożytnym, to nie tak, że to zrobili kibice Romy w zeszłym tygodniu, włosy panny młodej smarowano podobno włócznią unurzaną we krwi zabitego zawodnika, co miało jej zapewnić lepszą płodność. Swoją drogą zdobycie takiej krwi wcale nie było bardzo proste, ponieważ zawodnicy wcale nie umierali tak często, jak się powszechnie uważa. Czemu? Taki wyrok śmierci był po prostu strasznie drogą sprawą. W takiej sytuacji trzeba było zapłacić właścicielowi niewolnika pełną sumę. Tymczasem wynajęcie zawodnika do walki to było 5-10% jego rynkowej wartości. 100% ceny trzeba też było zapłacić w wypadku, jak gladiator zmarł od odniesionych ran. To też nieraz zdarzały się sytuacje, jak organizatorzy dawali zawodnikom do walki stępiony oręż, żeby się nie pozabijali przypadkiem. Największe ryzyko zgonu było więc wtedy, jak się brało udział w gali organizowanej przez kogoś naprawdę bogatego. No i faktycznie zdarzały się takie igrzyska, jak na przykład jednego dnia na 11 walk było 11 trupów, ale generalnie rzecz ujmując, śmiertelność w czasie igrzysk gladiatorów wynosiła maksymalnie 20%, co trochę zmienia obraz tych wszystkich wielkich weteranów areny, którzy podobno mieli powygrywane kilkadziesiąt walk. To znaczy jasne, to jest możliwe, ale absolutnie nie oznacza, że ktoś taki zabił na arenie kilkadziesiąt osób. Jeśli jakiś gladiator jednak umierał, to zazwyczaj na początku kariery, w pierwszej, drugiej walce, a później doświadczenie i wsparcie publiczności pomagały się przeczołgać przez karierę, która trwała zazwyczaj 5-6 lat. W jej trakcie stawało się naprzeciwko kilkunastu przeciwników i jak się człowiekowi poszczęściło, to w okolicach 30 mógł być już nieźle ustawionym emerytem, w sumie jak dzisiaj w piłce nożnej. A kiedy walki gladiatorów zostały zakazane, teoretycznie zrobił to pierwszy chrześcijański cesarz, czyli Konstantyn Wielki, w imię chrześcijańskiej moralności, czyli szeroko pojętego miłowania bliźnich. Czy lud się zastosował? Oczywiście, że nie. Igrzyska gladiatorów zeszły do podziemia i były organizowane jeszcze w okolicach V wieku naszej ery. Ale czy na pewno? Nie do końca, bo jest taka gra jak Domina. Miłośnicy realistycznej grafiki będą absolutnie przerażeni. Natomiast zdecydowanie sama w sobie gra jest świetna, bo zarządza się w niej właśnie swoją szkołą gladiatorów. Z kolei miłośnicy lepszej grafiki mogą sięgnąć po inne gry wideo osadzone w szeroko pojętym Imperium Romanum, jak Rome Total War, seria Cezar czy Son of Rome, a wszystkie wymienione znajdziecie w znakomitych cenach, oczywiście, że na G2A, a że z naszym kodem będzie jeszcze taniej, no to już w ogóle znakomicie. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu, wbijajcie śmiało, polecamy Wam G2A, że ho ho i widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był serwis G2A.